Gabinet
bajek niezwykłych.
Zapraszamy?
Tak, chodźcie.
Magdalena Madej.
Gdzie jest Tysio?
Ania od 2 dni nie widziała swojego przyjaciela i zaczęła się niepokoić. Rozglądała się po całym pokoju, jednak bez skutku. Przyjacielem Ani był mały, szary miś ubrany w niebieską koszulkę. Miał lekko wyciągnięte od targania ucho. Dziewczynka wiedziała, że nie mógł odejść daleko, gdyż miał bardzo krótkie nóżki, więc robił niewielkie kroczki. Dużo mniejsze od tych, jakie robiła sama. Usiadła na łóżku, na którym leżała piękna, różowa pościel z wzorami koron i zamków. Długo o takiej marzyła, aż w końcu na swoje 5. urodziny dostała ją w prezencie. Pomyślała o tym, jak bardzo była szczęśliwa na jej widok po otwarciu pudełka. Popatrzyła teraz na wygniecione zawiniątko rzucone w kąt łóżka. Kołdra nie wyglądała już tak ładnie jak na początku. Pod jednym z jej rogów zauważyła wystający brązowy ogonek. Pociągnęła za niego i wyjęła spod niej pieska Seska. Popatrzyła w jego brązowe oczy i zapytała.
Sesku, czy widziałeś mojego misia Tysia? Szukam go już od 2 dni.
Nie widziałam go już dawno. Tak samo jak mojej miski. Może ty wiesz, gdzie ona jest?
Odpowiedział Sesek, rozglądając się smutnym wzrokiem.
Niestety nie wiem.
Odpowiedziała Ania, poszukując wzrokiem kogoś, kto jeszcze mógł widzieć misia. Podeszła do żyrafki Stasi, podniosła ją z podłogi i zapytała.
Stasiu, czy widziałeś może mojego misia Tysia?
Nie widziałam misia, ani nic innego, bo nie mogę ruszać moją długą szyją. Cała jest poklejona plasteliną, którą wdeptałaś w dywan 2 dni temu.
Powiedziało zwierzątko i zamknęło smutne oczka. Dziewczynce zrobiło się żal żyrafki. Wyczyściła jej gumową szyję i chciała odłożyć na półkę, ale ta była zajęta przez rozrzucone kredki. Zostawiając śpiącą żyrafkę na łóżku, podjęła dalsze poszukiwania. Widząc myszkę Tosię, od razu się rozpromieniła, bo wiedziała, że Tosia zwiedza wiele kątów i zakamarków pokoju. Była pewna, że musiała widzieć Tysia.
Tosiu, dobrze, że cię widzę. Powiedz, czy widziałeś mojego misia gdzieś na podłodze? Pod łóżkiem albo w szafie?
Misia? Czy widziałam misia? Aniu, ja od 2 tygodnie nie mogę dostać się do wejścia do mojej norki. Nie mam gdzie odpocząć i jestem głodna, bo zostawiłam tam cały mój serek.
Patrząc w oczy Ani, Tosia uroniła łzę.
Niestety, wszystkie kąty są przygniecione przez sterty ubrań i zabawek. Nawet ja nie mogę się przez nie przecisnąć.
Wtedy Ania rozejrzała się po pokoju, nie wierząc w to, co usłyszała. Faktycznie, miała rację. Pod ścianami było tak wiele rzeczy, że nawet Ania by ich nie uniosła, a tym bardziej mała myszka. Podała jej kawałek chlebka, który znalazła pod łóżkiem i położyła ją obok pieska, aby mogła odpocząć i się najeść. Dalej zaczęła zastanawiać się nad tym, gdzie jest Tysio. Postanowiła zapytać Lalę Nel, którą zauważyła na stercie pod ścianą. Nel miała potargane blond warkocze, co nie uszło uwadze Ani.
Nelciu, musimy czesać ci włosy. Ale najpierw powiedz mi, czy może widziałaś gdzieś Tysia? Szukam, ale nie mogę go znaleźć.
Lalka podniosła swoją główkę, popatrzyła gniewnie w oczy Ani i powiedziała.
Mam potargane włoski, bo znowu zaginęła moja szczotka. Może ją w końcu znajdziesz? Nie wiem też, gdzie jest Tysio. Nie wiem, gdzie jest norka Tosi, ani miska Seska. Nikt tego nie wie, bo bałagan w twoim pokoju jest tak duży, że nic przez niego nie widać. Maciusia nie mógł już na to patrzeć i się wyprowadził.
Słowa Nelki bardzo zaskoczyły Anię. Poczuła, jak pęka jej serduszko na myśl o tym, że Tysio mógł ją opuścić na zawsze. Szybko posadziła Nelkę na łóżku, a ta zaplotła rączki na piersi i obrażona opuściła główkę, nie chcąc patrzeć na dziewczynkę. Mała właścicielka zabawek, spoglądając na te smutne i pogniewane, poczuła się bardzo nieswojo. Odwróciła wzrok, mając nadzieję na milsze słowa od pandy Jasi. Ale ta, leżąc na podłodze pod szafą, nie chciała z nią nawet rozmawiać.
Co robię nie tak, że moi przyjaciele są smutni? A ten najukochańszy odszedł ode mnie w świat.
Zapytała sama siebie, patrząc w duże lustro powieszone na ścianie.
Dlaczego Nelka jest zła, a Tosia głodna? Czy ktoś to wie?
Wypowiadając te słowa, wpatrywała się w swoje odbicie, ale nie usłyszała odpowiedzi. Za plecami widziała zabawki siedzące na łóżku, obserwujące ją bacznie. Ania czuła, że oczekują od niej pomocy. Zerknęła znowu w lustro, a to, jak magiczna tafla, zaczęło pokazywać jej powody niezadowolenia mieszkańców jej królestwa. Widziała sterty ubrań, czystych pomieszanek z brudnymi, rozrzucone w prawie każdym kącie. Puzzle rozsypane na podłodze, szukające reszty swojego obrazka. Maskotki zabrudzone wczoraj deserem, który wbrew zasadom mamy przyniosła do pokoju z jadalni. Niekompletne gry wyglądały spod łóżka. Były niezadowolone, bo już zupełnie bezużyteczne, bez swoich pionków i z podartymi planszami. Tylko klocki ustawiały kolejną kolorową wieżę, wysoką do nieba, jakby nie robiąc sobie nic z bałaganu. Na półkach, na których powinny stać wszystkie zabawki, leżały rozrzucone w nieładzie książki, które nie trafiły na swoje miejsce. Były tam też kolorowanki, ale nie pokolorowane, ponieważ kilka kredek rozrzuconych luzem nie wystarczyłoby za te wszystkie pogubione. Domek dla lalek straszył odłamanymi drzwiami, wanną w salonie oraz szafą wystającą z balkonu. Widok z lustra wydawał się Ani nieprawdopodobny, bo przecież to nie mogła być prawda. Czemu nie zauważyła tego wcześniej? Przypomniała sobie jednak szybko o Tysiu i zebrała całą uwagę, żeby się odwrócić i odezwać do swoich zabawek.
Dlaczego nie powiedzieliście mi wcześniej, że nie jesteście szczęśliwi? Tak dobrze się bawiłam, że nie widziałam, że mamy tutaj taki duży bałagan. Może gdybym go zauważyła wcześniej, to mój misz by mnie nie opuścił.
Aniu?
Odezwała się bardzo nieśmiało lalka Nelka.
A może jakbyś posprzątała, uporządkowała pokój, to może Tyś by wrócił.
No właśnie, może by wrócił.
Dodał Sesek. Zza jego ramienia wyjrzała żyrafka Stasia.
Ja mogłabym go wypatrywać najwyżej jak potrafię.
Zaproponowała dziewczynce.
O tak, a ja bym się w końcu najadła.
Dorzuciła myszka Tosia, myśląc tylko o swoim brzuszku. Ania przez chwilę marszczyła czoło, zastanawiając się. Wreszcie postanowiła działać. Wiedziała, że to nie będzie łatwe, bo tak duży bałagan jest trudny do posprzątania. Jednak nagroda była zbyt kusząca, żeby poddać się łatwo. Już zaczęła sobie wyobrażać, jak znowu zasypia wtulona w Tysia. Jak pomaga jej i podnosi ją na duchu w przedszkolu, albo jak razem jedzą kolację. To ją przekonało ostatecznie i wreszcie rozpromieniona i uśmiechnięta wzięła się do pracy. Zabawki, widząc szansę na szczęście również dla siebie, nie przeszkadzały, współpracowały i ładnie się układały, odstawione na swoje półki. Książki wdzięcznie wystawiały swoje grzbiety, stojąc prosto i nie przewracając się, aby dziewczynki nie zasmucić. Gry zbierały szybciutko wszystkie elementy. Czekały na swoją kolej, żeby wskoczyć zgrabnie do pudełek i ułożone rączką dziecka leżeć tam równiutko. Tylko klocki, jak zwykle rozbiegane, wypadały czasem z pudełka, a przewrócone wieże tworzyły zamęt. Ania się tym jednak nie zrażała. Pracowała dalej, widząc, że porządek jest już coraz bliżej. Na koniec wyczesała włosy Nelki jej szczotką znalezioną pod dywanem. Podczas czesania przyglądały się stercie ubrań, które zostały złożone przy drzwiach pokoju.
Co z tym zrobisz?
Zapytała lalka.
Zaniosę mamie do uprania. Wtedy będzie już czysto i porządnie. Może tyś o tym usłyszy i wróci.
Odkładając lalkę na jej miejsce, popatrzyła na pokój. Nie mogła uwierzyć, jak bardzo się zmienił. Wygładziła jeszcze rączką ładnie i równo ułożoną pościel. Poszła wynieść ubrania do kosza na pranie. Nie dała rady wziąć wszystkich jednocześnie, więc musiała wracać 3 razy. Za 3. razem, niosąc górę tak dużą, że nie widziała nic przed sobą, potykała się o rękaw bluzki i poczuła, że coś z tej sterty wypadło. Myślała, że to spodnie albo czapka i chciała zabrać je w drodze powrotnej. Gdy wyszła z łazienki z pustymi już ramionami, nie mogła uwierzyć w to, co zobaczyła. Na podłodze w przedpokoju, na brązowej wykładzinie, siedział sobie, lekko oszołomiony, Tysio. Patrzył z ogromną radością na swoją przyjaciółkę i wyciągał do niej swoje krótkie, szare łapki. Ania biegiem ruszyła do Misia. Przytuliła go, najmocniej jak potrafiła. A Tysio tylko wyszeptał jej do ucha.
Już myślałem, że mnie nigdy nie znajdziesz.
W pokoju Ani zapanował porządek, a zabawki były szczęśliwe. Sesek spał spokojnie w swej budzie. Tosia z pełnym brzuszkiem na łóżeczku w norce. Nelka, ściskając swą fioletową szczotkę, siedziała na półeczce z pięknym uśmiechem, a Tysio, wtulony w ramiona Ani, spał smacznie w różowej pościeli. Dziewczynka obiecała sobie, że do takiego bałaganu już nigdy nie dopuści. To wszystko z najwyższej półki regału obserwowała Stasia, obiecując sobie, że również zostanie strażnikiem porządku, aby Ania o nim nie zapomniała. Teraz zaproście jeszcze rodziców, bo przed nami spotkanie z panią Kasią.
Tak szczerze powiem, że po przeczytaniu tej bajki oczami wyobraźni widzę już rzeszę rodziców przy radioodbiornikach, bo temat dzisiaj jest chwytliwy, temat niesprzątania przez dzieci. Pani Kasiu, to chyba oczywiste, że nie rodzimy się z tym, że sprzątamy, nie rodzimy się z tym, że mamy taką skłonność do systematyczności, że to są pewne rzeczy, które trzeba w sobie wypracować i do których dorastamy. I takie moje pytanie na początek, czy to jest normalne, że temat sprzątania albo raczej niesprzątania przez dzieci jest taki powszechny?
Tak jak tu pani wspomniała, no nie rodzimy się z taką potrzebą sprzątania, to jest bardziej jakby kwestia socjalizacji tak naprawdę naszej. To jest tak naprawdę wymóg społeczeństwa, wymóg takiej kultury, że fajnie jest mieć porządek i żeby dbać o to, co się posiada, tak? No, dzieci takiej świadomości, że porządek jest istotny i ważny, no dla nich to nie jest żadna wartość tak naprawdę. Dla nich wartością jest to, że coś mogę wziąć, mogę się tym pobawić, a niekoniecznie to, że ważne jest to, aby po sobie posprzątać. One bardziej uczą się tej wartości poprzez obserwację tego, co jest dookoła i przez własne doświadczenia tak naprawdę.
No to zadajmy sobie takie pytanie, dlaczego w ogóle dzieciom tak trudno utrzymywać porządek? Co może być powodem tego?
No zacznijmy być może znowu to, co ja często tutaj też do tego zachęcam, żeby patrzeć na siebie jako dorosłych. Czy my sami też ten porządek w jakiś sposób, nie wiem, utrzymujemy ogólnie w takim naszym otoczeniu? Jeżeli chcemy od czegoś wymagać od dzieci, no to właśnie spójrzmy, czy nie wiem, my mamy jako dorośli, nie wiem, w pomieszczeniach, za które odpowiadamy, czy to kuchnia, czy jakiś duży pokój, czy jakieś inne przestrzenie, czy tam jest porządek taki, które dziecko mogłoby uznać za to, że faktycznie jest posprzątane, tak? Czy jest to dla nas jakaś wartość? Ja mam czasami wrażenie, że zbyt duży nacisk trochę nakładziemy na dzieci pod tym kątem, bo szczerze mówiąc, dla mniejszych dzieci wartości tu nie ma żadnej. No fajnie jest mieć posprzątane, każdy dobrze się czuje, to na pewno w pomieszczeniu, które jest uporządkowane. Zwłaszcza u dzieci, które być może mają, są jakieś, nie wiem, bardziej wrażliwe na różnego rodzaju bodźce, czy to wzrokowe, gdzie duża ilość rzeczy też powoduje, że są bardziej pobudzone. Pytanie też, czy te wszystkie rzeczy, które dzieci mają w pokojach, też są dla nich potrzebne. No bo też im więcej rzeczy, tym większy bałagan, tak? Ja bardzo zachęcam na przykład do takiego czegoś, że jeżeli mamy małe dzieci, tych zabawek jest naprawdę dużo, to po prostu chować część zabawek do jakiegoś pudła czy worka na, nie wiem, miesiąc i zrobić taką wymianę. Za miesiąc znowu wyciągamy to, co jest schowane, chowamy inne rzeczy. Naprawdę dzieci o wiele chętniej wtedy się bawią i korzystają z tego, co mają, niż potem posiadanie pełnego pokoju zabawek, a tak naprawdę dziecko nie wie, co ma ze sobą zrobić.
Czyli nagromadzenie rzeczy i zbyt wiele rzeczy w pokoju może być powodem tego, że dziecko czuje się zniechęcone. Powiem szczerze, że osobiście sama nie lubię, kiedy moje mieszkanie jest zagracone i kiedy wiem, że jak mam się zabrać za sprzątanie, zajmie mi to masę czasu i te drobne rzeczy, które trzeba podnieść do góry i wyczyścić, że to jest trudne. I dziecko, kiedy wchodzi do swojego pokoju i widzi wszystko, może czuć się psychicznie przygniecione i nie chce podejmować się tego sprzątania. To go przerasta.
Oczywiście, że tak. Dlatego też ważne jest to, jeżeli na przykład chcemy i dajemy polecenie dziecku, żeby poszło, posprzątało swoje rzeczy, no to teraz też musimy to polecenie dostosować do wieku, tak? Jeżeli mamy mniejsze dzieci, takie 3, 2, 3, 4-latki, od których już możemy oczekiwać takich czynności spokojnie, przy tych zupełnie małych, no to faktycznie z pomocą naszą, ale w ten sposób dzieci się uczą, tak? No nie oczekujmy, że 3-latek przyjdzie i sam wszystko ogarnie, no to wiadomo, że warto mu towarzyszyć.
Bo jeszcze pytanie, czy dziecko w ogóle rozumie, co to znaczy posprzątać? Czy ono rozumie ten termin?
No więc właśnie o to chodzi, aby polecenia były proste i konkretne, czyli nasze jakby polecenie ogólne posprzątaj pokój dzielimy na części mniejsze. To znaczy, to teraz rzuć klocki do pudła, tak? A te lalki ustaw tam, gdzie mają swój domek albo swoją półkę na to przeznaczoną. Też warto, aby właśnie w pokoju dziecko mniej więcej wiedziało, jeżeli zależy nam na utrzymaniu porządku, gdzie pewne rzeczy mają swoje miejsce, aby one miały takie to miejsce przypisane. Wtedy jest łatwiej o ten porządek zadbać. Tak jak my mamy, nie wiem, w kuchni, tak? W tej półce są garnki, tu są, nie wiem, łyżki, talerze, tutaj są jakieś przyprawy i tak dalej. Tak samo pokój dziecięcy. Niech w jednym miejscu są, nie wiem, właśnie te autka, w innym klocki i starajmy się uczyć dzieci tak, aby jednak te miejsca miały do siebie przypisane. Łatwiej im będzie później zadbać o to, aby po sobie po prostu posprzątać różne rzeczy, tylko pamiętać, aby dzielić faktycznie te polecenia na części mniejsze, prostsze.
Na takie proste komunikaty, konkretne.
Dokładnie. Po drugie, ja bym tutaj też chciała jedną rzecz zaznaczyć. Dzieci mają swój pokój i do pewnego momentu one uczą się oczywiście dbać o porządek. My ich do tego zachęcamy. Chcemy, aby o ten porządek dbali z różnych względów. Czy to właśnie o to, że raz dbamy o rzeczy, dwa, no i daje to takie też taką estetykę, taką harmonię. No jest to w jakiś sposób porządkowane, jesteśmy spokojniejsi, kiedy jest porządek, niż kiedy jest bałagan, tak? Ale pamiętajmy o tym, że im dzieci bardziej wzrastają, rosną, tym ich poczucie takiego posiadania swojej przestrzeni jest coraz mocniejsze. I przychodzi moment, kiedy musimy jednak przyjąć, że na przykład nasze dziecko jest tym bałaganiarzem i nie do końca mamy prawo i możliwość, aby, znaczy możliwość mamy zawsze, ale do końca prawo, aby wzmuszać i wymagać od dzieci, żeby miały w swoich pokojach jakiś wielki porządek, bo no tak naprawdę to jest ich w pewnym momencie przestrzeń. I proszę mi uwierzyć, na przykład nastolatki, które mają bałagan w swoim pokoju, one naprawdę w tym bałaganie się dobrze odnajdują, wbrew pozorom. Sama byłam przykładem człowieka, który miał zawsze mnóstwo różnych rzeczy na biurku i broń Boże, żeby ktokolwiek mi to ruszał, bo ja wiedziałam mimo wszystko, gdzie co jest, więc na siłę gdzieś zmuszanie już takich starszych dzieci, nastolatków do tego, aby ich przestrzeń wyglądała tak, jak my byśmy chcieli, nie do końca jest, no dobra, trzeba to zostawić i liczyć na to, że swoim przykładem, że zobacz, tutaj mam posprzątane i one to widzą, że to jest fajne, to gdzieś i tak w pewnym momencie dojdą do tego, że warto jednak posprzątać. Tylko, żeby się nie złapać na tym, że skoro ty nie sprzątasz, to ja ci to zrobię, nie? I też są rodzice, którzy wyręczają dzieciaki w tych czynnościach, no więc tym bardziej dają im do zrozumienia. Znaczy, drogi są dwie w tym momencie. Albo dzieci się kłócą, że rodzice naruszają ich przestrzeń prywatną, intymną i w ogóle i jest kłótnia, jest konflikt. Albo z drugiej strony myślą, a jeżeli tego nie zrobię, to na pewno mama za mnie to za chwilę zrobi i po co w takim razie mam się męczyć i takie rzeczy robić. Więc tutaj zostawić można ten temat oczywiście poruszać i obgadać i myślę, że rzadko zdarza się, że jeżeli nastolatki też zaczynają mieć gości w swoich pokojach, to i tak posprzątają, więc tutaj raczej
Czyli drodzy rodzice, nie ma już w pewnym momencie takiej sytuacji, że wchodzimy i mówimy, jeśli to nie będzie posprzątane, to za chwilę znika, to wyrzucamy to do śmieci, nie ma czegoś takiego. Ja jeszcze o jednej rzeczy chciałam powiedzieć, nawiązując do pierwszej części pani wypowiedzi. Myślę, że rodzice doskonale pamiętają, kiedy dzieci były małe, kiedy bawiliśmy się na przykład w porządkowanie klocków kolorami, że tutaj niebieskie, tutaj czerwone, tutaj żółte, tutaj autka, tutaj jakieś inne przedmioty, które ze sobą współgrały, do siebie pasowały. Ja myślę, że to też warto wykorzystać właśnie w tym towarzyszeniu dziecku w sprzątaniu, bo dzieci mają jakby taką skłonność, lubią to robić. Może jest to pewien nawyk właśnie z tych wczesnych lat i to możemy wykorzystać. Tak jak robiłeś w dzieciństwie, tak teraz możesz sobie posegregować. Tutaj zrobisz autka do jednego pudełka, tutaj lalki, tutaj klocki drewniane, tutaj plastikowe. Myślę, że to też warto wykorzystać.
Tak, no sprzątanie wbrew pozorom tak naprawdę od osób dorosłych zależy, czy to będzie jakiś przykry obowiązek związany z jakimiś kłótniami i płaczem i wymuszaniem, czy będzie to po prostu raz czynność codzienna i wręcz nawet nie wzbudzająca być może żadnych emocji, bo będzie normalną po prostu czynnością, albo też może być zabawą, którą właśnie w sposób, nie wiem, zrobić jakieś wyścigi, kto pierwszy, nie wiem, sprzątnie te klocki z podłogi, tak? Albo kto znajdzie więcej miśków na podłodze albo kto pamięta, gdzie to wszystko stało rano i zrobić z tego zabawę.
Albo dobieramy skarpetki w pary.
Tak, i tutaj właśnie, jeżeli chodzi o skarpetki w ogóle, to bardzo fajnie jest, kiedy od najmniejszych lat, od samego początku, jak tylko dzieciaki są w stanie, to wciągamy je w różnego rodzaju czynności domowe. To nie chodzi tylko o sprzątanie ich pokoju, ich rzeczy, ale ogólnie o wciąganie ich w dbanie o wspólną przestrzeń. Raz, że daje im to poczucie takiego, nie wiem, bycia wszyscy razem, tak, jesteśmy rodziną, mieszkamy w wspólnej przestrzeni i wszyscy o to dbamy, tak, jestem członkiem i tej rodziny i potrafię te rzeczy robić. Dwa, no, buduje poczucie własnej wartości, ja coś potrafię, nie tylko leżeć, siedzieć i tak dalej, ale też mam jakieś obowiązki, czyli uczę się jakiejś samodzielności i bardziej, nie wiem, jestem odpowiedzialny za pewne rzeczy. Ktoś na mnie polega i ktoś mi ufa, że jestem w stanie to zrobić. Także jeżeli od samego początku będziemy dzieci wciągać właśnie w tego różnego rodzaju czynności domowe, to też będzie mniej problemów czy mniej trudności w czasie ich wzrastania o to, żeby też dbały o swoją przestrzeń. I tu naprawdę już trzylatki są w stanie, czy choćby te skarpetki w pary łączyć, czy segregować pranie według kolorów, tak? No być może niech nie wkładają same bez obecności dorosłego tego do pralki, ale dla nich też to jest fajne. Zresztą te mniejsze dzieci wbrew pozorom bardzo chętnie często uczestniczą w tych pracach domowych, tak? Więc tutaj wykorzystywać ten zapał. Ze starszymi dziećmi można spokojnie usiąść i porozmawiać z nimi, co są w stanie robić w domu, jakie czynności poniekąd sprawiają im frajdę i są w stanie je wykonywać, bo jeżeli na przykład, nie wiem, są osoby, które lubią prasować, no to nie odbierajmy im tej frajdy z prasowania, tak? Ja na przykład jestem osobą, która nie do końca lubi, nie wiem, wycierać podłogi, mój mąż tak, no to proszę bardzo, no to wycieraj, dlaczego miałbyś tego nie robić? Dzieci gdzieś tam poodkurzają i każdy jest tak naprawdę zadowolony, każdy coś robi, tak? Więc tutaj też oczywiście przy starszych dzieciach też warto zwrócić uwagę na czas, jaki mają dostępny. Jeżeli wiemy, że na przykład, nie wiem, zbliżają się czas jakichś egzaminów, czy tej nauki faktycznie jest dużo, no to nie dokładajmy też tym dzieciom dodatkowych jeszcze obowiązków, bo tak naprawdę bardziej ich to zniechęci do wszelkich rzeczy, niż pomoże w tym trudnym czasie. Sami wiemy po sobie, jeżeli mamy trudny okres i tego czasu jest mniej, to też ten porządek jakby schodzi troszeczkę jednak na drugi plan. No nie jest on najważniejszy, a w rodzinie wręcz powinniśmy się w tym momencie wspierać, tak? No to nie wiem, choćby powiedzieć to, słuchaj, ja za ciebie teraz się tym zajmę, a ty skup się na tym, co jest dla ciebie teraz bardziej istotne. I to też uczy człowieka tak naprawdę tego, że on widzi, że jest ważny i że jego potrzeby też są istotne, a nie o to, aby przestrzegać tych reguł, które gdzieś tam wcześniej się ustaliły.
Takie ludzkie podejście.
Dokładnie. I ta współpraca wtedy, no uczymy dzieci, że jak, nie wiem, dochodzi do kompromisu, współpracować i też dać coś z siebie, a one też pewnie, no na pewno się odwdzięczą. Więc tutaj zachęcam też do takich właśnie, takiego nastawienia się do tych rzeczy.
Myślę, że ważne jest też to, żeby doceniać to, co dzieci robią, zauważać a trochę mniej stosować krytyki, bo czasem się tak zdarza, że dziecko włożyło jakiś wysiłek w sprzątanie swojego pokoju, a rodzic przyjdzie i jednak zacznie wytykać. Tu jeszcze nieposprzątane, tu nieposprzątane, więc zachęcamy Państwa do tego, żeby unikać krytyki i doceniać i pomagać dziecku pracować nad tą systematycznością i też nad sposobem pracowania przez niego, nad tym, żeby po prostu małymi krokami dochodziło do jakichś małych sukcesów także w sprzątaniu.
Jeżeli coś wypracowujemy i zaczynamy to wypracowywanie od krytykowania, to raczej to nie będzie miało jakby pozytywnych skutków, albo będzie o wiele dłużej trwało tak naprawdę. My możemy zacząć oczywiście mówić, słuchaj, ale to mogłeś zrobić lepiej, albo a tu minąłeś, albo coś. Jeżeli wiemy, że ono już to potrafi zrobić, tak, bardzo dobrze i nie potrzebuje żadnej pomocy i wsparcia z naszej strony, to wtedy jak najbardziej, no bo też się uczy i poprawia i poza tym uczy się też przyjmować pewną krytykę i uwagę, bo też z tym niestety mamy bardzo często problem, że my sami też trudno przyjmujemy jakąś krytykę z ust innych, jakby gdzieś traktujemy tą krytykę jako nie na zasadzie motywacji czy pozytywnej krytyki, że możemy coś poprawić, tylko że czegoś nie umiemy, jesteśmy beznadziejni i nie dajemy sobie z tym rady. I to też jest taki, myślę, dosyć duży problem wśród osób później już starszych, czy tam studentów, czy osób dorosłych nawet, gdzie uwaga zwracana jest odbierana bardzo tak osobiście, no i powoduje raczej negatywne emocje. Więc tutaj jak najbardziej uczymy dzieci przyjmować krytykę, ale no pamiętajmy, żeby uważać, jak to się robi, jak to się mówi. Jest taka zasada, że jeżeli mówimy jakieś zdanie i robimy w nim łącznik taki ale, na zasadzie jest to słowo ale użyte, to żeby ta druga część tego zdania właśnie była bardziej pozytywna niż ta pierwsza. Czyli na przykład zamiast powiedzieć fajnie to posprzątałeś, czy ładnie zrobiłeś, ale tam jeszcze zostawiłeś, to zobacz, a ja widzę jeszcze, że coś zostawiłeś, ale jednak ogólnie pokój jest fajnie posprzątany. I jakby kończąc to zdanie pozytywnie, zostawiamy jednak tą pozytywną też informację dziecku, ono ją słyszy i jest mu na pewno milej niż zostawianie go z informacją tak naprawdę negatywną, jeżeli kończymy, że czego jeszcze nie zrobił, nie? Więc to też jest takie, możemy na to zwrócić uwagę, w jaki sposób zwracamy sami uwagę. Poobserwować się, posłuchać się samym.
Pani Kasiu, taka dobra myśl, nadzieja dla rodziców. Jest szansa, że nasze dzieci w przyszłości będą sprzątać?
No oczywiście, że tak. Ja myślę, że każdy dorosły człowiek czuje się dobrze w posprzątanej przestrzeni, więc prędzej czy później na pewno sobie posprzątają. A samo oddawanie naprawdę przykładu z naszej strony, to jest najważniejsze. To, że on jako, nie wiem, ja już mówię o dzieciach bardziej świadomych tej swojej przestrzeni, czyli taki 10, 14, 16 latek ma bałagan, to nie znaczy, że on całe życie będzie miał bałagan. Tu trzeba ewentualnie być może jakąś umowę tam, nie wiem, się umówić jakoś z młodzieńcem, to słuchaj, umawiamy się, że przynajmniej, nie wiem, niech podłoga jest na tyle wysprzątana, że jak wchodzę, to nie muszę się patrzeć pod nogi, gdzie mam stawiać te swoje nogi, żeby w coś nie kopnąć, czy gdzieś. Coś w tym stylu, ale też w formie takiego bardziej luzu niż jakiegoś robienia z tego tytułu większego problemu.
Przypomnijmy sobie nasze małe dzieci, 3-4-letnie, które z wielką radością pomagają nam wynosić ze stołu i właśnie przez to, że uczą się przez naśladowanie, tak się zachowują. Nie zmarnujmy tego etapu i wykorzystajmy go do tego, żeby w przyszłości z wielką radością też spojrzeć na nasze dzieci, które jak wchodzimy do ich domów, mają porządek. Pani Kasiu, dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję również i do usłyszenia.
Wysłuchaliśmy rozmowy z panią Katarzyną Rutowicz, psychologiem rozwojowym dzieci i młodzieży. Głosów w bajce użyczyli
Ignacy,
Esterka,
dam-da-da-dam,
Martyna
i Patrysia.
Bajki terapeutyczne w soboty o 16:35. Zapraszam.